Rozmowa kontrolowana.
Naszym gościem jest dziś Łukasz Gręga, prezes Zarządu Morskiego Portu w Gdańsku. Rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry, panie prezesie. Czy wielkie liczenie przeładunków w porcie Gdańsku skończone?
Tak, skończone. W dniu wczorajszym otrzymaliśmy ostatni raport i wynik wskazał 40 milionów 613 tysięcy ton. Także absolutny rekord.
Wszechczasów,
o jaki mogliśmy pomarzyć, bo w planach, przypomnę, mieliśmy zapisane 39 milionów ton.
A popatrzmy na Bałtyk. Gdańsk jest takim mocnym średniakiem. No i pewnie pan także patrzy na wyniki takich portów jak Ryga, Göteborg czy Kłajpeda, bo Gdańsk z tymi portami się ściga. Przegonimy tą konkurencję, czy będzie kłopot?
Mocny średniak na tą chwilę. My mamy bardzo ambitne plany i chcemy na pewno przeganiać i liczyć się w czołówce absolutnie. W tej chwili wiemy już dzisiaj, że zabrakło nam 200 tysięcy ton, aby zająć piątą lokatę na Bałtyku. Jestem przekonany o tym, że przyszły rok będzie na tyle dobry, że Będziemy na piątym miejscu. Na dzień dzisiejszy umocniliśmy szóstą pozycję i zmniejszyliśmy również dystans do pierwszego miejsca, do Sankt Petersburga. Jesteśmy w tej chwili portem, który ma bardzo dużą dynamikę wzrostu. Wśród polskich portów jesteśmy pierwsi. Także
tych 200 tysięcy ton zabrakło do Göteborga,
Do Göteborga, tak.
No więc będziemy tutaj śledzić, bo to taki prestiżowy ranking, ale powiedzmy też szczerze, jeżeli przyjrzymy się grupom towarowym w porcie w Gdańsku, to te wzrosty są nierówne. Fantastycznie wyglądają kontenery, fantastycznie wygląda przeładunek samochodów osobowych, to są takie motory napędowe, ale nie wszystkie kategorie przeładunkowe są tak dobre. To wynika z sytuacji gospodarczej, czy coś w spółkach eksploatacyjnych można poprawić?
Znaczy, na pewno można poprawić i w spółkach eksploatacyjnych, natomiast jest pewne zdarzenia takie obiektywne, chociażby trudności ze zbiorem plonów. No, ja jadąc wczoraj z Płocka widziałem jeszcze, jak zbiera się kukurydzę. Mamy styczeń, przypomnę. Tego nie było od lat, także na pewno trudny rok dla operatorów, którzy zajmują się zbożem. Kontenery faktycznie największy wzrost, natomiast tutaj widzimy, jak bardzo przekłada się wybudowanie nowej infrastruktury głębokowodnej na wyniki, jakie osiąga i operator, i port dzięki temu. Z drugiej strony bardzo mocny wzrost w grupie paliw. Tutaj i ropa, i gaz też wystrzeliły, szczególnie w końcówce roku. Tutaj dopatrujemy się tych wzrostów akurat w zmianie przepisów, które uszczelniły szarą strefę.
Czyli więcej legalnie węgiel na tym korzystają dalej. Porty, tak?
Tak. No, rafinerie muszą mieć surowiec do tego, aby zapełnić lukę na rynku. Wiemy, że rafinerie pracują naprawdę na 110%. W związku z tym...
Naftoport też,
ale ma jeszcze ogromne rezerwy, także... To na to liczę, że te rezerwy będą wykorzystywane.
A skoro mówimy o paliwach, panie prezesie, to tak trochę prestiżowo patrząc, mamy gazoport imienia Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Dużo się spekuluje, że być może drugi gazoport w innej formie, jako statek, który by służył regasyfikacji, mógłby stanąć na Zatoce Gdańskiej. To są na razie mrzonki, czy to ma jakieś już realne plany? No i Gdańsk czy Gdynia?
Na pewno nie będzie to nasza inwestycja. Będzie to inwestycja operatora krajowego. Jestem przekonany, że analizy trwają. Ja oczywiście będę robił wszystko, aby terminal był w Gdańsku. Natomiast o tym będą decydowały różne względy i tutaj nie możemy się przywiązywać do... Tutaj nie może być sentymentów po prostu, bo tu trzeba wybrać lokalizację, która jest obiektywna, która spełnia wymogi bezpieczeństwa i też na pewno koszt budowy, koszt eksploatacji takiej jednostki. Tak jak powiedziałem, to nie my będziemy realizowali tą inwestycję, natomiast wiem, że prace trwają.
Panie prezesie, dekadę temu przez polskie porty wychodziło 30% eksportu, jeżeli zważymy ten eksport, jeżeli popatrzymy na kryterium wagi. W tej chwili rosną przeładunki we wszystkich portach, ale jednocześnie tylko 22% eksportu przez te porty przechodzi. Czy to jest porty nie nadążają za wzrostem tego eksportu? Czy to wynika z innych przyczyn, że ten wskaźnik dla branży morskiej nie jest optymalny?
Wydaje mi się, że są to jakieś inne przyczyny. My widzimy, notujemy wzrosty w eksporcie, jeżeli chodzi o drobnicę skonteneryzowaną. Natomiast tak na nos wydaje się, że to jest gdzieś eksport właśnie do krajów, do Niemiec, do Francji, gdzie
nie opłaca się statkiem.
Droga morska jest tym drugim wyborem. Naturalnie korzysta się z dróg i z transportu drogowego. Pewnie tak. Nie prowadzimy tak dokładnych analiz, natomiast jest to ciekawy aspekt. Przyjrzymy się też temu, ale ja tak nos podpowiada, że to jednak odległość.
Decyduje o tym, jak wozimy te towary. Jeżeli mówimy o tym, czego może trochę brakować w porcie w Gdańsku, bardzo dobrze rozwija się żegluga promowa na Bałtyku. Szczególnie w Świnoujściu nowe inwestycje, nowe promy pływające do Gdyni, tu Stena Line. Pan miał nadzieję, zapowiadał pan, że być może uda się tych promów więcej ściągnąć do Gdańska. Czy to rzeczywiście się zmaterializuje, ten zamiar?
Na razie udało się nam ściągnąć więcej promów pasażerskich, czyli też mieliśmy rekordowy rok pod względem wizyt.
Ruchu turystycznego, tak.
Brakuje nam infrastruktury. Po prostu, tu nie ma się co oszukiwać. My potrzebujemy nowych nabrzeży głębokowodnych, nabrzeży, które mają odpowiednio długą linię cumowniczą, które pozwalają przyjmować większe jednostki. Też widzimy, tutaj wspieramy naszego przewoźnika PZB, który stale rywalizuje z przewoźnikiem Stena Line. I dla niego też będziemy szukali nowej lokalizacji w naszym porcie, nowy, większy terminal, który umożliwi zakup jednostek, które będą w stanie konkurować. Na tą chwilę krótka jednostka to po prostu nieopłacalna rzecz, bo koszt transportu samochodów, towarów, które są przewożone, osób jest dużo większy.
A proszę powiedzieć, skoro mówimy o infrastrukturze, bardzo dużo w branży portowej mówi się o tym, co się dzieje na zapleczu portu, czyli na styku portu z resztą kraju. Jakie są najpilniejsze potrzeby infrastrukturalne portu gdańskiego? Jest nowa linia kolejowa wiodąca w stronę DCT, jest nowy most kolejowy, ale i tak potrzeby są ogromne.
Ogromną potrzebą jest na pewno modernizacja układu kolejowego. Ale to się dzieje. To wiemy, że PKP PLK beneficjentem jest potężnych środków z CEF-u. Podobnie jak my od stacji Port Północny, stacji kolejowej Port Północny będziemy doprowadzać do poszczególnych bram terminali układ drogowy i kolejowy. Z kolei PKP PLK będzie miało potężną inwestycję w samej stacji, jak również na liniach kolejowych w głębi kraju. No musimy odejść od średniej prędkości pociągów 23 km na godzinę.
To jest średnia dla PKP Cargo, tak?
Tak. Natomiast to dotyczy wszystkich przewoźników kolejowych i nie jesteśmy konkurencyjni. My musimy cały czas skracać transit time, bo tak jak powtarzam wielokrotnie, logistyka jest bardzo prosta. To jest czas i pieniądz.
Jeżeli mówimy o infrastrukturze, ogromne emocje budzą zapowiedzi budowy Via Carpatii, to jest taka oś komunikacyjna Polski Wschodniej. No i oczywiście tam były niedoinwestowane tereny i to jest oczywiste, że trzeba budować. Natomiast natychmiast pojawia się taka komentarz, obawa, że tak naprawdę dzięki tej drodze będzie łatwiej dojechać do portu w Kłajpedzie niż do portu w Gdańsku. Czy postrzegacie tą inwestycję jako zagrożenie dla przeładunków w Gdańsku, dla atrakcyjności Gdańska dla polskich przedsiębiorców?
Myślę, że każda taka infrastruktura, która jest w stanie skomunikować inny, w moim rozumieniu, obcy port z infrastrukturą drogową naszego kraju, może stanowić konkurencję naturalną dla nas. Dlatego w naszej ocenie ta S19 i Via Carpatia powinna iść od tą ścianą wschodnią właśnie od Rzeszowa do Białegostoku i wtedy tak pięknie odbić w kierunku Trójmiasta i portów Gdyni i Gdańska.
Czyli niekoniecznie szybko budować w kierunku Litwy, tak?
Ja tutaj też przypomnę właśnie, i to nie przez przypadek. Proszę zobaczyć, jak długo po stronie niemieckiej trwała budowa autostrady do Kołbaskowa, tak? To tam też
Żeby nie ułatwić polskim portom, tak?
Tak jest.
Czyli taka polityka transportowa ma znaczenie dla portów.
Znaczy ma gigantyczne znaczenie, bo musimy pamiętać o tym, jakie wpływy do budżetu państwa generują porty.
Państwo to ostatnio liczyliście.
W 2016 roku, bo nie mamy danych jeszcze za 2017 rok, wynika, że wolumen ładunków, wartość ładunków, jakie były przeładowane w porcie w Gdańsku, to blisko 240 miliardów złotych. Z tego tytułu z ceł, podatków, różnych opłat do budżetu państwa trafiło 18 miliardów złotych. Także otwarcie procedury celnej, otwarcie tej procedury powoduje, że 20% cła zostaje w kraju, w którym ta procedura została otwarta. Dlatego widzimy też zdenerwowanie trochę konkurencji z portów Europy Zachodniej, że ten terminal DCT tak świetnie tutaj się rozwija.
Każdy ładunek zabrany Hamburgowi to dodatkowe wpływy naszego budżetu
państwa, zdecydowanie tak.
Panie prezesie, dużo kontrowersji, ale też czasem nadziei wywołuje cała koncepcja portu centralnego, czyli kolejnej kierunku rozwoju portu. Co miałoby powstać w porcie centralnym i czy rzeczywiście on jest niezbędny dla Gdańska?
Znaczy, dla Gdańska pewnie nie jest niezbędny, natomiast on jest niezbędny dla naszego kraju, bo tak jak mówiłem, te przeładunki generują gigantyczne wpływy do budżetu państwa. Mamy cały czas masę nisz w przeładunkach, które są przeładowywane w krajach Europy Zachodniej, chociażby spożywkę całą płynną, soki, koncentraty, oleje roślinne. Tego u nas nie ma. Chcemy być w tym lepsi, tym bardziej, że widzimy, że masa tego towaru, który jest przeładowywany w Rotterdamie, trafia na rynek właśnie i Polski, i naszego naturalnego zaplecza. Otwiera się kolejna szansa. Widzimy tutaj potrzebę wybudowania terminala pasażerskiego oraz RORO z prawdziwego zdarzenia, takiego właśnie pod przewoźnika, pod PZB. Widzimy dużą szansę w automotive, także branża ta się bardzo dynamicznie rozwija. Widzimy to.
I to wszystko w porcie centralnym.
To wszystko w porcie centralnym. Myślimy również w porcie centralnym o tym, aby zlokalizować tam miejsce pod przemysł stoczniowy, który ma swoje ograniczenia. Przypomnę, w naszym porcie wewnętrznym, który tor wodny prowadzi właśnie do stoczni, jest zakręt 5 gwizdków. On naturalnie powoduje naturalne ograniczenia w długości jednostek, które mogą być remontowane czy budowane w stoczni. Dlatego to wyjście na zewnątrz będzie dobre dla wielu branż, dla wielu dziedzin.
Czyli stocznia na terenie portu?
Zdecydowanie tak. A zresztą tak nas bardzo często kojarzą właśnie, jak mówią port, to myślą, że to stocznia.
A proszę powiedzieć,
wyprowadzamy z tego błędu, ale
jest bardzo odległa perspektywa tego portu centralnego, czy inaczej liczona niemal w dekadach. Kiedy pierwsze terminale w tym porcie centralnym mogłyby w optymistycznej wersji powstać?
Tak jak powiedziałem, my nie jesteśmy tutaj oderwani od rzeczywistości. My będziemy podejmować decyzję o budowie już konkretnej infrastruktury w momencie, kiedy będziemy mieli operatora, który jest w stanie działać na takim terminalu. Przypomnę, to są gigantyczne inwestycje, ponieważ w tej chwili będziemy budować nabrzeże północne tuż obok naftoportu. To koszt budowy 300 milionów i więcej. Dlatego do takich decyzji trzeba podchodzić bardzo ostrożnie, natomiast już widzimy feedback z rynku, jaki jest ogromny, jak tylko
zainteresowanie
będzie na pewno. Widzimy w tej chwili, jak atakują nas różni operatorzy światowi, którzy jak tylko powzięli informację o tym, że będziemy budować właśnie nabrzeże w porcie północnym z rampami RORO, już myślą o poważnych inwestycjach w Trójmieście.
Ale to ja jeszcze wrócę do tej daty, panie prezesie. 2025 uda się, czy szybciej, czy później?
Tak jak mówiłem, to zależy od zainteresowania.
Ale wersja optymistyczna.
Wersja optymistyczna 2025 tak i uważam, że jeżeli to nie do tej daty nie powstanie, to będzie stracona szansa naszego kraju.
I na koniec, jeżeli wszystkie plany rozwojowe by potoczyły się tak, jak zakładacie, w tym 2025, jakie przeładunki? Będzie pan świętował 60 milionów, czy pana następca, czy będą to inne liczby?
Ja życzę portowi, żeby tak co 2 lata ta cyfra z przodu się zmieniała, także.
No to będziemy się temu przyglądać. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję.
Rozmowa kontrolowana.
Państwa gościem był Łukasz Greńka, prezes Zarządu Morskiego Portu w Gdańsku. Rozmawiał Artur Kiełbasiński.